prawo po ludzku.
Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną mecenas Bartosz Karol Rumiński. Dziś wyjątkowo, nie pytanie od słuchacza, a historia z życia wzięta, historia sprzed chwili tak naprawdę. Sprawa pana mecenasa, którą chciał tu poruszyć, człowieka, który wygrał walkę z wymiarem sprawiedliwości, no ale to ja już oddam głos.
Dzień dobry, dziękuję za oddanie głosu. Tak, powiem może od końca. Wiecie państwo, że nie wesoło trafić do więzienia. No to eufemizm taki z najwyższej półki, no bo wiadomo to jest, ale...
Ale człowiek, który tam jest, też ma swoje prawa.
Dokładnie, właśnie to miałem powiedzieć po bardzo głębokim nabraniu oddechu. Tak, i kara... Jak już się już człowiek trafi do tego zakładu karnego, to powinna być przede wszystkim humanitarna. Co to znaczy? To znaczy, że nie powinna być torturą. A ja się nie waham użyć tego słowa. Reprezentowany przeze mnie były osadzony, bo to już on wyszedł z tego zakładu karnego, był poddany torturom w areszcie śledczym w Słupsku przy wykonywaniu kary. Przez 4 miesiące od momentu, kiedy zaczął chorować, nie uzyskał pomocy lekarskiej takiej, która mogłaby być nazwana należytą. Dopiero kiedy na sygnale po 4 miesiącach choroby, specjalnie jeszcze nie mówię, jaka to jest choroba.
To jest tak zwany element zaskoczenia, taki grozy. Pan mecenas wprowadza element grozy.
Grozy? Grozy jak grozą, ale ona była z rangi tych oczywistych chorób. No ale dobrze, już mniejsza z tym. Przez 4 miesiące od momentu, kiedy zaczął chorować, już na sygnale, jadąc do szpitala więziennego w Bydgoszczy, uratowano mu życie.
A dlaczego tam? Ja będę panu przerywać odrobinę, panie mecenasie. Dlaczego do Bydgoszczy, skoro osadzony był w Słupsku?
Tak, no bo Bydgoszczy i bodajże w Łodzi są szpitale więzienne. Innymi słowy, jeżeli wymagają osadzeni interwencji lekarskiej na tym wyższym szczeblu aniżeli lekarz więzienny, bo tam w każdym zakładzie karnym jest, no to są do specjalnych jednostek penitencjarnych kierowani. Pytanie jest tylko, kiedy powinni być?
No to o tym za moment, ale to proszę mnie poprawić, bo jeśli się mylę oczywiście, ale niejednokrotnie w moim życiu udawało mi się, będąc czy to zawodowo, czy prywatnie w szpitalu w Słupsku, widzieć człowieka, który w kajdankach tam trafia. Więc tu jest do Bydgoszczy, do Łodzi, no ale my mamy szpital. Więc jak to się dzieje, że rozumiem, że tamten jest więzienny i specjalnie dla osadzonych utworzona jednostka, ale dlaczego oni nie mogą być na przykład leczeni w naszym lokalnym szpitalu?
No nie mogą z punktu widzenia tego, że tam są specjalne zabezpieczenia odnośnie ich przebywania, czyli jest nadzór nad nimi w szpitalu w Słupsku, w Koszalinie, nie wiem, nawet w Gdańsku nie ma takich jednostek.
No ale jednak tam trafiają osadzeni też czasem.
Tak, ale na SOR i też na w sytuacjach ratujących życie, tak? I innymi słowy...
Jak te żyletki połkną.
No i widzi pani, myśli pani tak jak administracja zakładu karnego, bo
Ale ja to specjalnie, panie mecenasie, żeby spowodować pewną dyskusję.
No to dobrze, to tym bardziej. Tak myślano w tym zakładzie karnym, nazywano człowieka symulantem, nazywano człowieka oszustem, nazywano go kłamcą. Pewnie państwo nie wiecie, że żeby się nawet dostać do tego lekarza więziennego, to trzeba taką specjalną karteczkę dać oddziałowemu.
Czyli taką, to jest tak zwany lekarz pierwszego kontaktu.
No i ten lekarz pierwszego kontaktu generalnie powinien skierować na dalsze badania, tak? No a w tym wypadku, jak już się dostał ten człowiek do lekarza pierwszego kontaktu i tutaj oddaje sprawiedliwość, powiedzmy, aresztowi śledczemu w Słupsku, na początku z trafieniem do tego lekarza pierwszego kontaktu nie było problemu. Problem był po stronie lekarza pierwszego kontaktu, który nie zdiagnozował, uwaga, żółtaczki, tak? Czyli nie zlecił specjalistycznych badań.
Żółtaczkę to tu musimy dodać, zdiagnozować. W pewnym momencie jest dość prosto, bo to wystarczy choćby spojrzeć na skórę człowieka, który przychodzi i na białka oczu, które już tak białe nie są.
No dokładnie, a tutaj jak człowiek przyszedł z żółtymi białkami jak żółtko jajka, to co oni mówili? Nadal pan symulujesz. No to przecież to się w głowie nie mieści. Ale to, co więcej, dopiero po 4 miesiącach zlecono mu badania krwi. Nikt na to nie wpadł, żaden lekarz więzienny, nikt. A to z krwi by wszystko wyszło. Uwaga, jeszcze kolejna rzecz bulwersująca. Człowiek wskutek tej choroby zaczął tracić na wadze. Mimo, że przed chorobą był szczupły, to stracił 20 kilo. I lekarz ten więzienny...
Nie wyraził, rozumiem, niepokoju w temacie.
Nie wyraził niepokoju, nawet się nie pozwolił mu zważyć. I człowiek musiał sam wejść na wagę i krzyczeć, mówi, proszę zwrócić uwagę, ja schudłem. To wiecie państwo, jak to się skończyło, to dostał nagane, że bez pozwolenia na wagę wszedł. No to przecież to naprawdę.
W XXI wieku.
Tak, dokładnie. To się skończyło, że dostał nagane z pisem do akt, że ja osadzony nie miał zgody na wejście na wagę. No to nikt się nie przejął, że on osadzony walczył o własne zdrowie i życie, tak? W końcu stan zdrowia się jego tak pogorszył, mówi, on trafił w końcu do Bydgoszczy, ale jeszcze wcześniej, kilka dni przed tą Bydgoszczą, trafił na SOR do Słupska. Lekarz się pyta, mówi, czy wy macie tam możliwości leczenia w tym Słupsku? To ci... oddziałowi, tak, tak, mamy, pan jest zaopiekowany. I z powrotem go do tego Słupska. I za 3 dni już stan był taki, że znowu karetka do Słupska i lekarz mówi, dawać go do Bydgoszczy na operację ratującą życie. No i co w takiej sytuacji można zrobić?
No ale co się okazało, że żółtaczka i wątroba wysiadła po prostu.
No dokładnie, dokładnie. Miał te podwyższone i przekroczone te wszelkie stężenia tych... że pamiętam lipidów, no tych składników takich, które powinny być wskazówką alarmową, że tak, ten człowiek jest chory, no i wymaga pomocy, tak, no ale to jeszcze, to jest jedno, 4 miesiące od momentu pierwszych objawów człowiek miał problemy z metabolizmem, już nie mówiąc tak bardzo delikatnie, miał ogromne bóle, no to wyobraźcie sobie państwo w zamkniętym pomieszczeniu, nie wiem, 2 metry na 3, chodzić od ściany do ściany, tak, i wyjść z bólu i nikt ci pomocy nie udziela, tak? A jak już trafisz do tego lekarza, tego pierwszego kontaktu, to mówi, pan symulujesz.
A jak on trafił do pana, panie mecenasie?
On trafił do mnie dlatego, że ja byłem przy jego procesie. On jako młody chłopak razem ze swoim bratem, z innymi ludźmi dopuścił się rozboju. No i za ten rozbój dostał słuszną, bo sam się zgodził, że dostał słuszną karę. Odbył ją od pierwszego do ostatniego dnia. Ja broniłem jego brata, a później ten właśnie człowiek przyszedł do mnie, bo mnie znał z tego procesu. No i co w takim wypadku, z takiej sytuacji? No w takiej sytuacji przychodzi jedna możliwość, czyli pozwanie Skarbu Państwa, w tym wypadku aresztu śledczego w Słupsku, o zadośćuczynienie za niewątpliwą krzywdę. No i stąd Sąd Okręgowy w Słupsku stanął na wysokości zadania, zasądził mu stosowne zadośćuczynienie. Co prawda nie w takiej wysokości, jakiej się domagaliśmy, ale i tak...
Satysfakcjonujące, rozumiem.
Tak, satysfakcjonujące jak najbardziej. No nikt nie wymyślił innego środka ku temu, żeby... No zadośćuczynić, no co miał uśmiech dyrektora, albo
uścisk dłoni.
Tak, bukiet kwiatów no, od tego lekarza. No,
no. No, ja jestem ciekawa, czy na takiej sprawie, jak się odbywa taka sprawa, panie mecenasie, jest normalnie złożony wniosek do sądu w imieniu człowieka poszkodowanego, przeciwko niemu staje dyrekcja, czy prawnik oddziału, czy tam dyrekcji oddziału karnego, tak, więzienia tak. I...
No tak, no z jednej strony jest on reprezentowany akurat w tym wypadku przeze mnie, z drugiej strony jest areszt śledczy w Słupsku reprezentowany przez jego dyrektora, który ma możliwość, w tym wypadku tak było, działania przez pełnomocnika. No i spieramy się na argumenty. No, trzeba było przedstawić dokumentację medyczną, trzeba było przesłuchać świadków, przesłuchaliśmy i jego współosadzonych w celi, no to przecież oni byli w tym czasie jego w cudzysłowie rodziną, no bo też domagali się, żeby on dostał pomocy, tak, no prosili tych oddziałowych. Oddziałowy wychowawca się tam zachowali w porządku, no mówię, no kwestia było tego braku właściwej diagnozy, która wynikała ze znieczulicy, a nie tam może nawet...
Czyli lekarz zawinił.
Moim zdaniem tak, tak. No ja wiem, że na pewno już ta lekarka nie pracuje. Akurat się to zbiegło z jego zwolnieniem. Nie wiem, dlaczego nie pracuje, mogę się tylko domyślać. Może też nie byli, sama dyrekcja nie była zadowolona z jej pracy. No niemniej jednak nie powinno tak być, no bo mówię, wczujcie się państwo w sytuację, naprawdę w Polsce to nie jest trudno trafić do więzienia, bo nie trudno być przestępcą, a już tym bardziej po zaostrzeniu kodeksu karnego, o którym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, więc nikomu nie życząc tego, ale każdy z nas może tam się trafić, no i co wtedy, to nie my nie jedziemy na sanatorium, że my mamy lekarza na zawołanie, to nie o to chodziło, tylko chodziło o to, że jak już mamy chorobę poważną, zagrażającą zdrowiu, a nawet życiu, to nie mamy prawa, znaczy nie straciliśmy prawa do tego, żeby być leczonym. Bo my już jesteśmy ukarani przez to, że tam siedzimy i musimy to zrobić. Bo jakby on my mógł, to bym sobie poszedł na Wojska Polskiego do przychodni i się zapisał do lekarza pierwszego kontaktu, ale tego nie mógł zrobić. Jak tego nie mógł zrobić, to mógł oczekiwać, że zostanie...
Czyli miał pełne prawo do tego, żeby tak oczekiwać, że zostanie zaopiekowany, zwłaszcza, no umówmy się, że był w jednostce państwowej.
Tak jest, dokładnie, dokładnie. A poza tym, co z tego, że są przypadki, że więźniowie łykają kije od szczotki. No to co z tego, że tam dwóch...
Żyletki.
Żyletki, tak. Że
kotwiczki.
Że nawet niech będzie 9 na 10 symuluje. No to ten 10 nie ma prawa pomocy, bo 9 symuluje? No takie podejście, no to chyba jest droga donikąd. Prawda?
Da się tego uniknąć?
No da się, jak wszyscy będą traktowali...
Człowieka jak człowieka.
Człowieka jak człowieka, a swoje obowiązki jak swoje obowiązki, a nie jak zło konieczne.
No to drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujecie, należy Wam się ochrona Waszego życia i zdrowia.
Tak jest, dokładnie. No i mimo, że temat taki ciężki jak na piątek, no to miłego weekendu wszystkim życzę.
Ja się do tego przyłączam. Do usłyszenia. Joanna Merecka, też mecenas Bartosz Karol Rumiński. Kłaniamy się.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Prawo po ludzku.